Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary, a ze mną doktor Nina Budziszewska. Witam Panią.
Dzień dobry.
Pani jest nauczycielem jogi, nauczycielką jogi, medytacji i sztuki świadomego oddechu, a jednocześnie jest Pani badaczką Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmującą się naukowo-filozofią jogi i literaturą indyjską. Pani doktor, brzmi to wszystko bardzo naukowo, bardzo mądrze, ale przecież kiedyś, mając naście lat, zanim pani się tego wszystkiego dowiedziała, jaką była pani osobą? Pamięta pani siebie sprzed lat na przykład 30?
Moje babcie, jedna była polonistką, druga była filozofką, więc ja od razu jakby babcie mi przedstawiały inaczej w ogóle świat. Jakby jak czytałem Adama Mickiewicza, to głębiej opisywały mi, jak jest nasz wielki wiesz i do tego zaraz wrócę właśnie do tego słowa wiesz, jak możemy go głębiej, bardziej refleksyjnie czytać. Zawsze marzyłam z tego względu o studiach filozoficznych, że w tej filozofii coś się kryje, ale dlaczego filozofii w tej mocy ludzkiego umysłu, że ludzki umysł jest piękną krainą, pięknym narzędziem do eksploracji świata, do eksploracji siebie, do postrzegania czegoś więcej niż to, co przemijalne, niż to, co, no powiedzmy, jest tym naszym chlebem, zjemy i tyle, i kupujemy nowe. Więc z jednej strony to i z jakichś przyczyn, ja nie pamiętam jakich, to może jakiś film, może jakaś bajka, nie wiem. Buddyzm mnie bardzo ciekawił, ale nie tam jakieś jego założenia teoretyczne. No to dzieciak, no co ja tam, no wiedziałam, zwłaszcza te 30 lat temu, było bardzo mało publikacji, ale miałam wizję pewne, że w tych Himalajach, w tych górach, mnisi buddyjscy, w tych pomarańczowych strojach, no tylko tak mi się kojarzył buddyzm, właśnie osiągałam jakieś wysokie stany skupienia, które pomagają wyjść poza takie zwykłe rzeczy, jak smutek, jak ból, jak strach. No bałam się dosyć mocno wtedy w szkole, no jak to każdy dzieci. No więc pomagają panować nam nad sobą. Pierwsze moje studia to były studia z języka francuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez zupełnie przypadek musieliśmy, znaczy ja trafiłam na, przez zupełnie przypadek na pewne zajęcia, ponieważ musieliśmy wybrać zajęcia opcyjne, inne niż nasza filologia. Trafiłam na jakiś taki dziwny sanskryt, Mahabharata, Bhagavad Gita. No i tutaj postać pani profesor Joanny Zakse, dawnej kierowniczki Zakładu Filologii Indyjskiej, gdzie no, teraz to mój właśnie główne miejsce pracy, i poznałam sanskryt. Zachwycił mnie ten język. Język, który ja nazywam, ale bardzo pozytywnie, matematyką. Język jakby struktury świata i on pozwolił mi z biegiem czasu no, poznać jakby coś głębiej, co jest ukryte w tekstach jogi. Potem zmieniłam studia na filozofię, gdzie pisałam pracę w temacie buddyzmu i neurobiologii, oczywiście odnośnie umysłu i podczas obrony pan profesor mi powiedział, abym kontynuowała tutaj swoje badania i wróciła do pani profesor Zakse z prośbą o kontynuację tutaj studiów i pani profesor dała mi tekst Moksha Dharma Parvan, tekst filozoficzny, jogiczny, aby go opracować. No i sanskryt tu był jakby, no musiałam też mocniej zagłębić się w sanskryt. No i to była taka moja ścieżka.
Ja się bardzo cieszę, że pani powiedziała o tym wpływie pani babci na panią, bo my tutaj w tych naszych audycjach i w ogóle w radio mocno kładziemy nacisk na międzypokoleniowość i na ten wpływ tych osób, albo rodziców, albo dziadków, mistrzów, profesorów. Potem była pani profesor na studiach, to co pani powiedziała. Czyli musi być ktoś, był w tym przypadku pani ktoś, kto pani pogłębił, inaczej zinterpretował, zaciekawił, spojrzał na jakąś sytuację, która z kolei pani dała zapłon. To było bardzo ważne i bardzo ciekawe, bo akurat, że w tym kierunku się pani zaczęła kształtować i spoglądać w tym kierunku. Będąc tutaj w Polsce, no niestety, no nie ukrywajmy, jesteśmy społeczeństwem troszeczkę takim hermetycznym, jeśli chodzi o wiarę na przykład. Dlatego pytam o to, jak to wyszło. A pani zaczęła ciekawie mówić od razu jakby inną ścieżkę.
A ja tu może wrócę jeszcze, bo nauczono mnie też w domu dużego szacunku dla tradycji i dla ludzkiego wyboru. Jedna babcia była katoliczką, już dwie babcie są świętej pamięci, więc była katoliczką.
Och tak.
A druga babcia z kolei nie. I jakby widziałam, tutaj nie było kłótni nigdy, jakby ja od razu miałam pokazane, że mamy coś takiego jak wolny wybór w życiu, tylko że refleksyjnie musimy do tego wszystkiego podchodzić. Jeśli kontynuujemy, powiedzmy, tradycję religijną, w której no, jesteśmy ochrzczeni, urodzeni i tak dalej, no to z pełną świadomością tego, co wykonujemy. Jeśli przechodzimy, no, chcemy skierować się ku drugiej tradycji, czy jakby jakoś starać się godzić tutaj w tym przypadku praktykę jogi z poszukiwaniami no, powiedzmy, no, jakimiś innymi, tak, katolickimi, no to też z pełną świadomością, że miałam zawsze podkreślane przemyśl, przeanalizuj, porozmawiaj, doświadcz i dopiero wtedy podejmij decyzję. Jeśli czuję, że ta ścieżka, na której jesteś, coś jest za mało w niej.
Co pani dają relacje z Bogiem? Jak one dzisiaj wyglądają? Jak pani postrzega i definiuje w sobie te relacje?
Przede wszystkim mam te relacje. O to mi chodzi, że no nie jestem ateistką. Pierwsze studia filozoficzne, wspaniałe zajęcia pogłębiły mi tutaj z filozofii średniowiecznej. Może powiem tak, wykład, który trwał rok, razem ćwiczenia i tak dalej. Miałam no to szczęście, że też na wspaniałych wykładowców udało mi się właśnie trafić. I jeszcze wcześniej z panią profesor Zaksa, ja pamiętam, że przychodziłam uparty ten student co tydzień na konsultacje dwugodzinne i czytałyśmy teksty. Chociażby ksiądz profesor Stanisław Tokarz, już oczywiście świętej pamięci.
Ja już myślałam, że nie ma takich studentów.
No byłam takim.
Była pani takim studentem.
No, takim upartym.
Ja mam nadzieję, że są, ale oczywiście tak mówię, bo fajnie się tego słucha po prostu.
Tak,
pięknie
tak,
się
tak,
tego
tak,
słucha.
No i tutaj chociażby czytałyśmy, jak świętej pamięci ksiądz profesor Stanisław Tokarz, jak interpretował w ogóle jeszcze w łacinie świętego Tomasza w kontekście do Upaniszad, starożytnych tekstów jogi. Więc od razu mnie pani profesor nakierunkowywała na dużo głębsze odczytywanie tekstów niż powiedzmy takie czysto filologiczne, czysto językowe. No i co? I ten kurs, tam po kilku latach jakichś pięciu, kurs czy tam trzech z filozofii średniowiecznej ukazał mi niebywałą głębię teologii. Potężną i właśnie to mając z tyłu księdza profesora Stanisława Tokarza, ja w ogóle miałam jakby, no otworzył mi się zupełnie inny świat, natomiast praktyka jogi, praktyki oddechowe, koncentrujące doświadczanie siebie i relacji z transcendencją w Himalajach, to mnie też zmieniło. Więc to doświadczenie samych tych Himalajów, ja zawsze stawiałam sobie pytanie, co jest takiego w tych górach? Nie w Alpach, nie wiem, w Tatrach, w Bieszczadach, w Andach, że akurat te góry, te Himalaje stały się ojczyzną dla wielu wspaniałych praktyk duchowych, religijnych, ascetycznych, jak na przykład, no nie wiem, taka praktyka ascetyczna jak yoga, czy filozoficzno-religijna jak buddyzm. Co tam się stało? No i chciałam no, doświadczyć tego. Nie umiem nadal tego wyrazić. Tutaj język jest przeszkodą, ale no coś jest w tych górach.
Pani pracuje w naszym społeczeństwie, pani pracuje z Polakami, z Polkami. Jak oni podchodzą do spraw, o których pani teraz mówi? Jak oni interesują się tą właśnie wschodnią duchowością, na przykład jogą? Jakie jest zainteresowanie u ludzi, u przeciętnych Polaków, u młodych ludzi na przykład? Tematami trudnymi, bądź co bądź. W ogóle duchowość. To, o czym my teraz rozmawiamy, to jest pewien podzbiór duchowości, prawda? Duchowość jest w ogóle często, no tak... No,
niemodna.
Niemodna. Trudna może tak. Ja nie mówię, że zupełnie zapomniana, bo jak patrzymy na przykład na twórczość artystyczną, filmową, poetycką, nie wiem, i tak dalej, to tam się okazuje, że ona jest i to mocno, mocno wydobywana i nagradzana nawet, i dostrzegana. Natomiast ja mówię o takim życiu codziennym na przykład.
To może powiem tak, są właśnie różne wyrazy duchowości, jak chociażby sztuka. Pytanie, na ile jest duchowość popularna, jednak uważam, że jest, tylko że co jest akurat pozytywne, uważam, jest duże rozróżnienie między duchowością a religijnością. To jest, obserwuję to bardzo dużo, że, bardzo mocno, że ta świadomość jest potężna między jednym a drugim, że mogę być osobą duchową, a nie być osobą religijną zgodnie z danym dekalogiem, czy to tego wyznania, czy innego. Więc w odniesieniu do jogi, po pierwsze, albo osoby traktują jogę, co jest oczywiście może możliwe, bo mamy kilka wymiarów jej rozumienia jako praktyki cielesne, różne ćwiczenia z wagą własnego ciała, które mają na celu koncentrację umysłu, że oddziałuje poprzez ciało na umysł, czyli tak zwana psychosomatyka. No i tyle tak właściwie. Ktoś przychodzi na zajęcia jogi, gdzie chce tylko tego dostać, wyciszenia poprzez praktykę cielesną i brak rywalizacji, bo tym na przykład joga różni się od wielu ćwiczeń, że tam nie ma rywalizacji nawet z samym sobą. Jest to ta zgoda na to, że dziś mogę, powiedzmy, czuć się lepiej tam wykonywać daną asanę, oczywiście w cudzysłowie lepiej, bo to no, też nie ma, że lepiej czy gorzej, a jutro jeszcze lepiej, albo pojutrze w ogóle będzie źle. I to jest norma. Więc tu nie ma takiego jakby, że nie ma jakiegoś ideału, do którego się dąży i ja jestem w ciągłej dążności do jakiejś no, doskonałości. Nie ma. To, co jest teraz, jest tym narzędziem, które mamy do dyspozycji. No i takie podejście do jogi. Dostaję tak z raz na miesiąc zapytanie, czy katolik, katoliczka, ja jako katoliczka od kogoś mogę iść na zajęcia jogi.
To było moje kolejne pytanie. Uprzedziła mnie pani.
Ja odpowiadam wtedy, dobierz dobrego nauczyciela, bo niestety wielu nauczycieli i nauczycielek w Polsce, czy ogólnie w świecie pozaindyjskim, nie zdaje sobie sprawy, że używa pewnych technik, wplata je w jogę, a one już pochodzą z hinduizmu. Jak na przykład mantry. To podkreślam często, większość mantr jest teistycznych, jest odniesienie do któregoś boga, bogini, Wisznu, Siwy, Lakshmi i tak dalej, ale już wiele, wiele szkół jogi zdaje sobie z tego sprawę. Więc tutaj mieć tę świadomość, czy przychodzisz po prostu na zajęcia, no powiedzmy, kalisteniki jogicznej, to jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś ma potężne takie jakieś, patrzy na jogę szerzej, poszukuje tam różnych ćwiczeń, właśnie praktyk wyciszających, z koncentracją na jakimś bóstwie, z wizualizacją jakiegoś bóstwa, z mantrowaniem, z tak zwanymi bija mantrami, to już jest w ogóle, każda bija mantra poza om odnosi się do Boga. No to już jako katolik nie. Na pierwszym miejscu daje odpowiedź, zobacz, do kogo idziesz, co ten ktoś ci oferuje, czy w ogóle jest świadom tego, co ci oferuje jako nauczyciel, czy też instruktor. Dwa, czego oczekujesz od jogi? Czy tylko praktyki psychosomatycznej, czy pewnej ścieżki duchowej? No bo jak pewnej ścieżki duchowej, no to pozostajesz na pewnej ścieżce duchowej, jaką jest wiara katolicka i nie można tych dwóch porządków mylić.
Ci, którzy nas teraz słuchają, zastanawiają się nad tym, co pani mówi, bo pani w ogóle mówi o kilku porządkach, mówi pani o ścieżce psychosomatycznej. Myślę, że też wiele osób nawet nie ma pojęcia o tym, że to jest taka właśnie też ścieżka psychosomatyczna może być. Wiele osób idzie na jogę, mówiąc krótko, idzie na jogę, żeby
poczuć się lepiej.
Żeby poczuć się lepiej. Joga nie kojarzy im się wcale z tą duchową sferą. Czy wszyscy nauczyciele, tak jak pani, jogi na przykład, i tej duchowej strony, robią taki wstęp, uczą, tłumaczą, gdzie przyszliście, po co przyszliście, co to jest joga? Czy po prostu my, idąc na pani zajęcia, mamy się sami przygotować do tego, mamy już coś wiedzieć, mamy pogłębić jakoś ten temat. Jak to jest? Bo nie każdy ma taką wiedzę, nie każdy z instruktorów jogi posiada taką wiedzę. Pani tutaj dużą uwagę zwraca na dobrych nauczycieli.
Tak, na tę samoświadomość nauczyciela, to też podkreślam często, że nauczyciel musi jasno poddać refleksji, przemyśleć, jakiego wycinka uczy jogi. Bo to jest też podstawa. Czy ja uczę jogi dla zdrowego kręgosłupa, to nie jest żadne tutaj złe. No, mamy chore kręgosłupy, zresztą choroba w traktatach jogi uznawana jest za pierwszą przeszkodę. Więc stan chorobowy organizmu czy umysłu jest stanem podstawowym. Tylko joga czasem jest czymś, co pomaga, ale nie jest sama, nie jest terapią alternatywną. To od 2014 roku zostało wprowadzone takie pojęcie jak terapia komplementarna wobec medycyny akademickiej. Że coś obok, ale nie zamiast. No i to też jest w świecie jogi, że to nie jest zamiast, to jest pomagamy sobie. Zresztą czasem mówi lekarz, ktoś ma kręgosłup, coś tam się dzieje, skolioza i tak dalej, idź na zajęcia jogi. Ja mówię, dobrze, ale wybierz dobre zajęcia jogi, bo pójdziesz na taką jogę, gdzie będą mantry, gdzie będzie ktoś, kto nie umie nawet dobrze poprowadzić, bo teraz tak, w jodze na tym pierwszym poziomie, to jest ta podstawa, to jakbyśmy szli na trening personalny, więc musimy mieć dobrego trenera, żeby nam nie uszkodził ciała. Ale no niestety wielu nauczycieli jogi nie posiada tej wielkiej wiedzy w temacie tradycji filozoficznej, ponieważ nie jest to potrzebne. Ja uważam, że baza jest potrzebna i jak ktoś się ciekawi, czy któryś z nauczycieli, czy któryś z uczestników, no to będzie szukał źródeł, gdzie tę wiedzę może pogłębiać. Natomiast na samym początku, jak ktoś rozpoczyna, powiedzmy, te zajęcia z jogi, no to nie będzie wszystkiego tłumaczył, no bo minie 45 minut, wykład się skończył, a praktyki zero. Ale tu może jeszcze powołam się, bo to jest bardzo nam, wydaje mi się, dobrze ułoży trzy konteksty rozumienia jogi w świecie zachodnim, chociaż trzeci jest bardziej w Indiach. W świecie, no, zachodnim jakby no troszkę do marginesu należy. Pierwszy etap właśnie tak zwana joga posturalna. Posturalna od asana. Asana rozumiana jako ćwiczenie rozciągające, wzmacniające, ale o charakterze koncentrującym, czyli także przykuwającym umysł do praktyki. Ten pierwszy poziom i to jest tyle. I tym będzie się różnić od pilatesu, od kalisteniki, czy innych ćwiczeń takich z wagą własnego ciała, czy chociażby trening siłowy z wagą własnego ciała. I tak, drugi poziom, kiedy ktoś poszukuje w jodze powiedzmy pewnego stylu życia prawego, etycznego. No i tu joga oferuje w bogatej swojej ponad 2,5 tysiąca lat tradycji no różne tutaj kodeksy zachowania etycznego, gdzie na pierwszym miejscu jest przeważnie wszędzie niekrzywdzenie, prawda, hojność, otwartość, brak jakby egocentryzmu i to jest no podkreślane. Tak jakby drugi poziom, joga styl życia, dodawane są odpowiednie zalecenia w diecie także, jakby jak trzymać organizm w takim utrzymaniu, aby nam nie przeszkadzał. To jest ten drugi poziom, powiedzmy etyczny, pewien styl życia. I tu też wydaje mi się, że chociażby katolik czy ktoś innego wyznania jak najbardziej może, ale z potężną refleksją, bo zalecenia etyczne w jodze, i to jest, uważam, że plus, podawane są bardzo ogólnie. I ktoś jak na przykład słyszy prawda, to nie ma no definicji jakiejś mocnej w jodze. Zgodność słów z rzeczywistością, taka no tu klasyczna definicja prawdy. Ale jest trzeci poziom, który bardzo mało jest u nas widoczny, w Indiach natomiast jest, bo Indie są zupełnie jakby inaczej widzą świat troszkę, no inna kultura, zupełnie tak zwany duchowy, gdzie nie jest już ważna, poza jednym tekstem Bhagavad Gita, osobowa relacja z Bogiem, co w podstawie no, wielu, wielu systemów monoteistycznych no, jest podstawą, absolutna relacja z Bogiem. W jodze, jako w tym najgłębszym wymiarze, nie ma tego. Tam jest praktyka nad sobą, celem dotarcia do pewnej transcendencji bezosobowej, ponadosobowej. Nie ma tej osoby przez wielkie o Boga, Bogini. I dotarcie do, powiedzmy, czegoś, co określane jest jako czysta świadomość.
Co nam dzisiaj, współczesnym ludziom, daje joga na koniec? Ostatnie pytanie. Co możemy przenieść teraz, wychodząc z tego studia, idąc na ulicę i wchodząc w życie spokojnie albo mniej spokojnie? Właściwie to drugie jest bardziej zasadne w tym naszym szalonym, nowoczesnym, technicznym świecie. Dlaczego uciekamy w jogę?
Krótko może powiem, bo mamy w jodze jasny zwrot ku ciału poprzez zwrot ku sobie poprzez medium ciała ku naszemu umysłowi, ale bez rywalizacji, bez presji, że musi mi się, że mam jakiś cel i muszę go osiągnąć. Nie ma tego. Bez tej presji, bez pośpiechu, spokojnie, bez porównywania siebie z innymi, czy z samym sobą nawet, bo naszym no, najgorszym wrogiem często jest ten głos od wewnątrz. Czyli daje nam zwrot ku wyciszeniu poprzez konkretne praktyki. My konkretnie wiemy, co robić. I nie oceniamy siebie, nie rywalizujemy.
Ze sobą czy z innymi?
I tak, ale głównie oczywiście ze sobą, no bo często jak na siłowni my przebywamy, no to też powiedzmy tam nie bardzo patrzymy na innych, ale patrzymy w lustro i oceniamy. Joga pozwala nam powiedzieć nie oceniaj. Praktykuj tak, abyś czuł się dobrze, czuła się dobrze. Troszeczkę no dodawaj wysiłku, że ten no konformizm nie jest tym, co jest właściwe, ale wysiłek taki, który pozwoli ci poczuć się lepiej.
Bardzo pani dziękuję za te wskazówki, zwłaszcza w naszym medialnym świecie, gdzie rywalizacja i gonitwa i ucieczka do przodu jest czymś normalnym od rana do wieczora, ale może warto posłuchać, żeby była czymś mniej normalnym każdego dnia. Bardzo dziękuję pani za uczestnictwo w naszej audycji. Moim i państwa gościem była pani dr Nina Budziszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Osoba, która no, po tej rozmowie trudno powiedzieć o pani tylko, że jest pani nauczycielką jogi. Filozof, o tak. Zakończę.
Bardzo dziękuję.
Ja bardzo pani dziękuję za rozmowę. To była audycja Ścieżki Wiary. Anna Ręba, skłaniam się.
Ścieżki Wiary.